Cześć, witajcie w Q&A. To jest nasze środowe wydanie odpowiedzi na Wasze pytania, czyli to nieco krótsze, nieco luźniejsze, ale będące dodatkowym materiałem, więc tego dnia pewnie jeszcze albo pojawi się kolejny film, albo już się pojawił.
Albo nie, nie wiadomo.
Nigdy nie wiesz, co wyciągniesz. Jak mogliście zauważyć, to środowe wydanie jest też wydaniem nieregularnym, bo po prostu bywa tak, że kompletnie nie możemy zgrać naszych napiętych harmonogramów.
Albo są inne ważne rzeczy do roboty.
Tak, albo pojawia się jakiś bardzo mega ważny temat, który koniecznie chcemy puścić, ale tutaj udało nam się na szczęście zebrać.
Ale w związku z tym, że nagrywamy przed komikonem, to mamy czas, żeby to nagrać. Właśnie,
tak.
Nagrywamy przed komikonem.
Nagrywamy przed komikonem i poruszamy dzisiaj raczej takie luźniejsze tematy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co? Jeśli chcecie wysłać nam pytanie, komentarz, wiersz, piosenkę lub cokolwiek, co powstało w waszych chorych umysłach, to napisy.końcowe.pl/hajs jest do waszej dyspozycji. My będziemy z radością odpowiadać. I pierwsze nawet nie pytanie, pierwszy tip, bo to jest piosenka, tylko że nie wiemy na jaką melodię, więc nie będziemy jej śpiewać.
Nie, wiemy. Znaczy, wiemy? Nie będziemy jej śpiewać, ale wiemy.
A ty, okej, okay, to ja nie wiem.
Zobaczymy, czy...
To ty zaśpiewasz.
Nie będę śpiewał.
Użytkownik Radiego de la Vega Singer. Piosenka z Radku. Więc właściwie to może Radek powinien śpiewać, nie wiem. Jest po angielsku, ja postaram się ją przeczytać, ale śpiewać nie będę, bo na czego to jest melodia, piosenka?
To jest na melodię openingu do Zorro.
A, okej. Out of the night, when the full moon is bright, comes a horseman known as Radek. This bold renegade carves an R with his blade, an R that stands for Radek. Radek, Radek, the fox so cunning and free. No, pasuje. Pasuje tutaj do naszego lisa.
Man called Zorro, Zorro, Zorro. Jezus, kocham ten opening.
Za to płacicie, drodzy widzowie.
Tylko mi się podoba, więc hej, to będzie taki był cel, nie?
Starałem się. No.
Teraz czekamy jeszcze na fanarty Radka w stroju Zorro, czy coś. Żeby Jezu, już ja przystopować z jeżami.
Ale tak cholernie ładnie musi być, bo... Jak Zorro, to klasik.
Beverly pyta. Witam. Ciekawi mnie, czy każdy członek napisów mógłby powiedzieć swój ulubiony, najdziwniejszy film typu Swiss Army Man, czyli o bardzo abstrakcyjnym humorze. Pozdrawiam.
Najdziwniejszy?
Ty lubisz dziwne rzeczy.
Nie, cały czas moim ulubionym, najdziwniejszym. Trochę żałuję, że go nie wrzuciłem do mojego rankingu ulubionych, ale w sumie nie jest jakby ulubiony. Po prostu lubię go oglądać, bo jest dziwny. Nazywa się De la Morte. To jest ten film z Rupertem Everettem, gdzie on gra grabarza, który jest zakochany w kobiecie i jej mąż czy ojciec, nie pamiętam, ginie i on potem udaje mu się z nią spiknąć, ale ona ginie. I to jest takie bardzo, bardzo dziwne. Zombie zaczynają atakować. To jest takie bardzo surrealistyczne. To wszystko się dzieje w takim wymyślonym, surrealistycznym świecie kierowanym poetyką snu i tak dalej. Polecam. Generalnie ktoś lubi dziwne horrorowe filmy, to jest fajne. Trochę taka... To jakby... To ogląda się to jakby po prostu jak dziwny sen, więc... Hej.
Tak ma być...
To ja powiem szybko. U mnie będzie na pewno japoński... Najdziwniejszy film.
Już jest dobrze, japoński.
Już jest dobrze. To będzie Dom. House'u. 1977. Nie, House'u jest tak dobrym filmem i tak dziwnym. To jest historia, to jest kurczę slasher, tak naprawdę. Opowiada historia o tym, jak sześć dziewczyn ze szkoły jedzie tam na wakacje do ciotki, jednej z nich. I tam się zaczynają dziać rzeczy takie mega popieprzone. Bo tam jest w ogóle wykorzystanie jakichś tych takich trików wizualnych, tam jest rozczłonkowywanie tych osób, tam jakieś fragmenty ciała latają, sobie świdrują gdzieś tam w powietrzu, jest nakładanie jakichś takich dziwacznych filtrów, w ogóle mamy te tła rysowane, gdzie te dziewczyny sobie tam podróżują i właśnie kolory są takie przesadzone. Że takie bardzo jaskrawe wszędzie. Mamy jakieś takie lisy animowane, mamy kota, mamy wiedźmę, która ich tam też pożera, jakieś głowy odcięte, ale to jest wszystko tak dziwne i to jest jeden z tych takich naprawdę filmów, które nie próbują stylizowane na takie, że jak przeżycie kwasowe, nie? Czy właśnie trip kwasowy, tylko one kurde dokładnie wyglądają jak taki właśnie bad trip, że się tam wszystko może zdarzyć. To jest film, który nie wiem do dzisiaj jaką ma fabułę za bardzo, bo tam się dzieje wszystko. I to jest przeżycie. Jak jest, mam naprawdę niewiele takich filmów, które naprawdę możesz powiedzieć, że to jest doświadczenie, że obejrzałeś go i coś tobie zostawił. Może niezbyt dobrego, może, ale też nie jakiegoś strasznie strasznego. I jednym z takich filmów jest Haustu. To jest Nabuhiko Obayashi to zrobił. To jest cholerny geniusz. I ile miłości jest w tym filmie do wszystkiego, bo tam jest i do jakichś, wiesz, tych włoskich giallo, do filmów Hammera, do japońskiej popkultury, bo tam się pojawiają te wszystkie mitologiczne potwory i znaczy, wiesz, nawiązania jakieś, przynajmniej ta wiedźma i to, co się dzieje z tymi dziewczynami. Mamy jakieś pianino, na którym grają części ciała, fragmenty i mamy pianino, które zżera jedną z bohaterek. To tam się dzieje wszystko. Haustu to jest taki film, który każdemu polecam w ciemno. To jest, jak ktoś mi spyta, dziwny film? Haustu. Japończycy zrobili. To wszyscy, o dobra, to już wiemy, że będzie grubo. No i jest. Kurczę, kocham ten film. Chyba sobie nawet dzisiaj jeszcze przypomnę, bo to jest tak dobra rzecz. No.
Jeśli chodzi o dziwne, które naprawdę lubię, to nie tak dawno wyszedł film, który mi się bardzo podobał i nazywał się Lobster. To był naprawdę dziwny film. Który się bardziej podobał niż Faworyta zresztą, skoro mowa o tym samym twórcy. No bo był dziwniejszy i był bardziej powalony, a jednocześnie był, nie wiem, tak wciągający, tak absorbujący, pomimo takiej kompletnej melancholii i nie wiem, ciężko mi to opisać. To jak bardzo to wszystko było dziwne, było jednocześnie bardzo, bardzo absorbujące, także...
U mnie chyba najdziwniejszą rzeczą, która tak naprawdę mi się spodobała i był tam bardzo dziwny humor jednocześnie, to był akurat nie film, ale kiedyś były takie krótkometrażówki o uroczych zwierzątkach. Nazywał się Happy Tree Friends i tam w każdym odcinku tym zwierzątkom działy się różne złe rzeczy, bo zaczynało się od tego, że nie wiem, ktoś się poślizgnął, albo ktoś upuścił młotek, albo ktoś próbował, nie wiem, przykroić cytrynę na pół i kolejna fala nieszczęść po prostu zalewała kolejnych mieszkańców tego uroczego lasu. Kończyło się tym, że ktoś, nie wiem, kończył z wiertarką w oku, albo obdarty ze skóry, albo wciągnięty pod koła samochodu. I oczywiście tam były narysowane wszystkie te kreskówkowe flaki, mózgi, gałki oczne i to było specyficzne, bo to nie było straszne, bo to było takie w przerysowanym stylu i było tam dużo czarnego humoru jakby pomiędzy tymi odcinkami. Pamiętam, do dziś był na przykład jeden odcinek, który nawiązywał do Piły, która się jakoś niedawno ukazała. Był łoś, jeden z bohaterów, który wpadł we wnyki w lesie, no i tam miał przy sobie chyba tylko, nie wiem, plastikowy widelec czy plastikową łyżkę, więc tam próbował odciąć sobie tę nogę przez tam, nie wiem, 10 minut tej animacji. Po czym jak mu się udało, to okazało się, że to była nie ta noga. Więc to był ten typ humoru, bardzo mnie to bawiło. Jeśli nie lubicie takiej makabreski, jeśli nie jesteście chorzy, to nie oglądajcie tego. Ale jeśli kogoś przekonałam, to zapraszam serdecznie, to pewnie, nie wiem, jesteś w internecie. Kiedyś był też taki pak wydany, zbiorczy wszystkich tych krótkometrażówek, nawet u nas, ja do dziś to mam na półce. Miałam plakat wielki nad łóżkiem z tymi wszystkimi gałkami ocznymi i mózgami, więc to trochę wyjaśnia, dlaczego jestem, jaka jestem.
Ja dodam, że w tej kreskówce jest Handy, to jest mechanik, który załatwia wszystkie sprawy. I jest mały problem, bo on nie ma rąk. I to jest, on jest głównym tu specem. I możecie domyślić, dlaczego bardzo szybko, kiedy on coś naprawia, to coś pójdzie nie tak.
Tak, w ogóle super jest to. Te postacie mają poszczególne jakby swoje charaktery, są takie charakterystyczne rzeczy.
Łoś prawie zawsze powoduje te nieszczęście.
Tak, łoś jest największą niezdarą. I no, i są właśnie wrzucane w różne tam takie scenki.
Jest to super bohater, to Superman, który często tak ratuje ludzi, że mniej więcej jak Boysów czytaliście, nie? Jak ci superbohaterowie na przykład za szybko biegną i komuś ręce oderwało, czy coś takiego. To mniej więcej tak działa superbohater.
Jest taki duet shopów, którzy próbują coś ukraść na przykład. Jest chyba odcinek, gdzie tam próbują okraść bank czy coś. Kapitalne to jest. Odpalcie sobie i polecam. Można cały wieczór.
Jest muzyczka.
Tak. No to tyle chorych treści od nas w tym tygodniu. Romper. Kolego, na co czekasz? Za minutę odjazd.
Jeden z słynnych cytatów w historii kina, nie? Zaraz po, nie wiem, nie, ja jestem twoim ojcem i zagraj to jeszcze raz. Albo Marta. No, nie, no, to ja miło wspominam kręcenie tego filmu z znajomymi. Ktoś się zastanawia, gdzie to było kręcone, to w Siecieniu, niedaleko Płocka.
Ja myślę, że wiele osób może nie wiedzieć, o co chodzi, bo jakby bez urazy tutaj dla twojej sławy, to jest mimo wszystko taki ten niszowy aspekt, nie? Myślisz, że wszyscy wiedzą?
Nie, to jest dla komatych po prostu. Kto wie, ten wie, więc niech się czuje doceniony. Nie będę
masz profil na Filmwebie, nie?
Tak, i oceny bardzo wysokie.
Którego ja nie zrobiłem, jak ktoś to zrobił, tak żeby nie było. Ja to jakby zostawiłem to już za sobą, z moją karierę aktorską, ale najwyraźniej ktoś się dokopał. Jest gdzieś ten film w internecie jeszcze, nazywa
jest.
Się właśnie...
W dwóch częściach jeszcze, bo to ten czas, kiedy YouTube nie pozwalał w dłuższych niż 10 minut
tak,
rzeczy
wrzucać.
Tak,
to był ten czas. To jeszcze oryginalnie to w ogóle było rzucone na Google Videos, więc to już w ogóle, wiecie, jak to musiało być dawno temu. Chyba. W każdym razie...
No wyglądasz trochę inaczej.
Film nazywa się Za minutę odjazd. To był w ogóle ostatnia klasa liceum, więc no, to było naprawdę dawno temu. Ale fajnie było. Ten sam filmów jest spoko.
Tak. Hasiu pyta. O, ja czekałam, aż to pytanie padnie. Jak Radek chodził na podryw, to jakie teksty stosował? Pytam, bo ostatnio dużo o tym myślałem. O podrywie, nie o Radku. No dobra, o Radku też.
Boże.
Wszyscy chcemy wiedzieć, Radek.
Dajesz, Radek.
Ja nie chcę,
kiedy to było? Człowiek już wiesz, nie był na podrywie 1500 lat. Kurde, nie wiem. Mała, widziałaś House'u, taki horror, 77 rok, Obayashi. Może zobaczymy razem. Nie wiem, jak się dzisiaj to robi. Może nie wiem, coś trzeba napisać na Tintera, hej?
Dzisiaj to byś pewnie powiedział, a ty wiesz, że w Endgame to tam była nieścisłość i dziadzio Rogers to musiał mały wrócić.
Ile lat ma ten Peter Parker? No. Ile powinien mieć 16.
Wszystko znaczy, powinien mieć
17, a ma 16.
Wiesz, ile lat ma Peter Parker? Bo mój 24. Nie.
Ale ten Snyder Cut to powinien wypuścić, co? Już, kurczę,
no. Nie, chodźmy do mojej piwnicy, pokażę ci moją kolekcję komiksów.
Chodź, pokażę ci moje napisy końcowe.
Nie, no to 10 lat temu pierwsze pytanie było, czy lubisz piasek, nie?
Czy lubisz piaska?
Piaska.
Czy lubisz piaska?
Piaska to 20 lat temu.
No, może posłuchamy.
Nawet może więcej.
Może posłuchamy razem Kuby Molendy.
Tego, Boże, Gabriela Fleszara.
A chodź, kroplą deszczu namaluję cię.
No, słuchaj,
sama w to nie uwierzysz.
To już jest chyba 30 lat temu. Ale nie.
Wiecie, że Gabriel Fleszar próbował powrócić potem i był w The Voice, ale przegrał z jakimś randomem, Jezu, mimo że wszyscy go rozpoznali, że to
serio?
Jest Gabriel Fleszar.
Tak, był w The Voice i przyszedł taki, wiesz, wyglądał kompletnie inaczej niż wszyscy zapamiętaliśmy. I tam siedzą ci jurorzy.
Ktoś go tam przyjął do swojego domu,
jakaś tam Edyta Górniak czy ktoś i tak, o, my cię pamiętamy, nie? Fajnie, że wróciłeś do naszego programu, nie? I widzisz tą taką porażkę wypisaną na twarzy Gabriela Fleszary. I on mówi, no ja tu chciałem spróbować swoich sił i tak dalej. No i tam przeszedł, ktoś go tam przyjął.
Ktoś go przyjął do swojego domu, ale potem w kolejnej rundzie chyba już odpadł, bo tam są takie pojedynki wtedy między dwoma jakimiś członkami tego samego drużyny czy coś. I
ja w ogóle wpadłem w taki dół wtedy istnienia i tak mówię, kurde, to jest ten człowiek, który zdefiniował swojego czasu to epokę w muzyce, gdzie cały czas leciało w kroplą deszczu non-stop.
Tak,
i on był wtedy taki młody i piękny.
Tak,
no on miał 18 lat, coś takiego, nie?
Tak, młodszy chyba był nawet. Nie. W każdym razie on był skazany na sukces, kurczę. I co? Okazało się, że nic. I nic z tego nie wyszło. A dobry chłopak.
Ale to tak samo jak Just Five z tego samego okresu. O matko, to był taki ciąg porażek z karierami.
Bartek Wrona, pamiętamy.
No. Pamiętam.
Kolor, to zawsze trzeba było tak, to wiesz, kolorowy. Kurde, to
no, tyle się chodzi o teksty na podróż, nie?
No dobra, to
idziemy dalej, niech sobie autor dalej myśli o Radku.
Tak, pozdrawiamy. ZZ21. Witam, jesteście żywym dowodem na to, że jak się chce, to można zrobić porządne dyskusje na temat kina.
O, dziękuję.
Detektyw Godzilla rządzi. I mój filozof serio zabrał się za opisanie tego przykładu z rowerkiem Oscara.
W sensie prywatny filozof?
Ktoś zatrudniał filozofa.
Ktoś czasami mówi, no, że mój terapeuta czy coś takiego, to ktoś...
Może ktoś ma swojego filozofa, płaci.
Ale taki plus, że jest robota dla filozofa.
Prywatnym filozofem i na przykład, wiesz, jak masz jakąś rozkminę jakoś taką na jakiś dziwny temat, po prostu podsuwasz mu, a on o tym rozmyśla zamiast ciebie cały dzień, nie?
I potem przychodzi i rozmawiacie o tym wspólnie.
Nie masz czasu?
I tak, wiesz, przychodzisz do domu i tak mówisz, ty, ty, słuchaj, jak to jest, że cały czas musi być jakiś klon Piaska w polskim wiesz, branży? A on tak mówi, ciekawe, nie? To wróci jutro, nie? I wraca, i już ma gotowe przemyślenie, nie?
I wreszcie, te studia, motyw, i taki, nie? Wiesz, jakie podjaranie, że te studia nie poszły na marne, nie? No. Że tyle lat filozofii, pracy nie ma, ale jest ta rozkmina, ta jedna rozkmina, która...
I siedzi ten biedny nasz kurczewicz.
Przykład tak, z rowerku, to no tak myśli... filozofasz ty na tablicy rozrysował, nie?
Ale jeszcze sobie wyobrażam, jak wiesz, jak ZZ27 jak siedzi, i tak myśli, kurwa, o co chodziło z tym rowerkiem, co on gada, nie? Tak, wiesz, odążył swojego filozofa, nie?
Jako kulturoznawca rozumiem zupełnie i chciałbym być prywatnym. Tak, czuję tą potrzebę.
Nikt nie będzie potrzebował kulturoznawcy prywatnego.
Jeśli macie za dużo pieniędzy, możecie wynająć nas jako swoich prywatnych filozofów.
Nie, ale jeśli oglądają studenci filozofii, mam nadzieję, że podbudowaliśmy morale, że tak. Jest praca.
Będzie przyszłość w tym zawodzie.
A jak nie, no to zawsze zostaje wam nakładanie frytek w maku, nie? To
możecie zostać...
Można robić jedno i drugie.
Albo gorzej, możecie kanał na YouTubie robić.
Połączyć przyjemność pożyteczną. No, filozofia w popkulturze.
No, albo tam kanał dyskusyjny z znajomymi na przykład.
Ale to tak was pocieszę, że kulturoznawstwo, filozofia, no super, super się studiuje. Ale no, do momentu, jak się skończą studia.
No, dobry czas w życiu. No. Dobra.
Okej, teraz będą dwa typy od Oscara.
O, ktoś użył rzadko spotykany pełny nick Oscara, nie?
Komiksomaniak Rogowski, Władca Ciemności. No, znamy tego pana.
Wyszło.
Chciał skrócić, żeby tak...
Sorry, Oscar, wiemy, że to ty. I tu nawet nie ma pytania. To będzie dziwne.
Jakie pytania są najgorsze?
Mam nadzieję, że filozof pomoże to rozkminić naszym słuchaczom, bo to wymaga, myślę, pomocy. Dawno temu w dalekiej krainie ja, komiksomaniak, zmieniający postać Władca Ciemności, rozpętałem niewypowiedziane zło, ale porywczy samuraj Adam, władający magicznym mieczem, wystąpił przeciwko mnie. Zanim zadał mi ostateczny cios, otworzyłem wrota czasu i wtrąciłem go w przyszłość, w której MCU jest prawem. Teraz ten głupiec szuka drogi powrotu do przeszłości, aby uwolnić świat ode mnie.
I see what you did there.
Dobrze, wytłumacz, mój filozofie.
No to jest nawiązanie do Samuraja Jacka. Samuraj Jack, taka kultowa kreskówka.
No tak, tam jest...
Tam był zły czarownik Aku i Samuraj Jack. I Aku wysłał Jacka w przeszłość.
To jest Tartakowski, tak?
Tak.
To wróciło z jakimś ostatnim sezonem po latach.
Tak, nie oglądałem. Już stwierdziłem, że zostawię.
I co, i tam Oscar i Adam są, tak? W tym serialu.
Tak, to inaczej zapamiętałem, ale najwyraźniej tak. No ale ładnie. Ktoś widział? Nie, nikt nie widział.
Widział, nieważne. Tutaj proszę się odnieść do samuraja Adama, władającego mieczem.
No nie, no. Jeśli od razu zapałem nawiązanie, to znaczy, że dobrze. Więc hej. Dobrze, że napisy powstały później po tym ostatnim sezonie Samuraja Jacka, bo coś czuję, żebyśmy byli zalewani po prostu prośbami, żeby omawiać ten ostatni sezon, który ponoć był dobry, wszystkim się podobał. Ale ja mam tak, że jak kurczę, oglądałem coś w dzieciństwie, to niekoniecznie już mi się chce potem wracać do tego. Nawet jeśli ten ostatni sezon był spoko, to nie wiem, ja mi się dobrze wspominał po prostu Samuraja Jacka, nie wiem, czy bym chciałbym teraz oglądać.
No cóż.
Takie żyćko.
Tak więc dziękujemy, nie zabijaj nas, Władco Ciemności. I kolejne dwa tipy od użytkownika MD. Okay. To ten.
Doktora medycyny.
Pozdrowienia dla Adama, Radka i Marty. Jesteście jak gazy szlachetne. Krypton, Hel, Argon. Ustaliliśmy, słuchajcie, ja sprawdziłam skład powietrza, jakie są proporcje tych gazów, no więc wychodzi na to, że Adam jest kryptonem, no bo krypton jest najmniej. Ja jestem Helem, bo to ten taki pojebany gaz, po którym ludzie śmiesznie mówią, nie? No, Radek jest argonem. Więcej odcinków z waszą trójką, takich jak ten z Czarnobylem. Azot i tlen was ograniczają.
Bez azotu i tlenu to byście nie żyli.
No właśnie chciałem tak podkreślić, że wiesz, Hel nie jest ci potrzebny do życia. Natomiast jeżeli nie masz azotu, no to sorry, ale rośliny... Tlen, nie ma roślin. Koniec. Rośliny znikają.
Tlen jest przereklamowany.
Tlen i azot też sobie tak tłumaczę.
Potem masz tlen i azot, bez nich życia nie ma. Bez waszych tych może być, więc...
Naszych tych.
Waszych odpowiedników. Także no. Ja nie czuję się w ogóle urażony tym.
Tak, to jest ta miejska legenda. Raz by nie było tlenu i azotu, a tu się okazuje, że wszystko działa. Gra i buć.
Wiem, że jakby nie było kryptonu, to w jakimś momencie nikt by nie powstrzymał złego Supermana, więc...
No.
To, tak, to ważne.
Okay.
Okazuje się, że tak naprawdę tlen i azot tylko rozpychają, nie? Nie są wcale potrzebne.
No, a słuchajcie, próbowaliście, jak to by było bez tlenu i azotu? Pewnie nie. A może byłoby lepiej, prawda? To w powietrzu.
Ale jak jest dobrze, to po co zmienić?
No właśnie.
Znaczy, ja też bym chętnie widział więcej filmów z tą trójką tutaj, bo ja jestem zdania, że im częściej będziemy rotować tym składem, tym wcześniej się pozbędziemy tych wszystkich komentarzy w stylu, o, czemu tej osoby nie ma, czemu ta osoba jest, a czemu taki skład, a czemu kogoś ten...
Znaczy, wiecie, w umysłach widzów, tak jak widzę po komentarzach, wciąż funkcjonuje coś takiego jak ten pierwszy skład, najważniejszy skład, ten skład domyślny i tak dalej, czyli wasza trójka. I w momencie, bywa tak, że jak nagle nagracie materiał, co nie jest w sumie rzadkie, że nagracie akurat we trzech materiał, to ludzie piszą, jest!
Tak, wreszcie!
Wreszcie ten skład! Jakby, no, najlepszy skład! No,
nobody beats the originals.
No, to trochę jakby, wiecie, nagle, nie wiem, w komiksach ktoś tu wrócił, nie wiem, do pierwotnego składu Avengers, czy coś.
Pół roku temu to było.
No to jest dokładnie tak jak w komiksach, gdy ktoś wrócił do pierwotnego składu Avengers, mimo że od tamtej pory minęło ileś tam lat, ten skład się zmieniał i jest masa ludzi, która woli inny skład i dla jakiejś osoby, jakiś inny skład jest tym głównym i tak dalej. I no, tak to, tak
nawet kab jest przyszywany do oryginalnego składu.
Nawet jak czasami ten drugi skład trwa 20 lat, a ten pierwszy powiedzmy tylko rok, ale ktoś pamięta ten pierwszy i...
No jeszcze pewnie wiecie, z rok temu dla, nie wiem, słuchaczy Comics Weekly, pierwszy skład, no to był Łukasz, Oskar i Adam, a teraz już o Adamie mało kto pamięta, teraz jest Kryptonem, nie? To już jest, i tu Radek już jest korowym składem, więc jakby ta łaska widzów na pstrym koniu jeździ tak naprawdę i tutaj te sympatie dość szybko trafią się zmienić, w zależności od tego, w którym momencie ktoś pierwszy raz, nie wiem, trafił na kanał, który film pierwszy otworzył.
Dokładnie, nie, dokładnie tak jak w komiksach, nie? Także też
minie 10 tak. lat i może ja będę w jakimś skorowym składzie, nie? No. No,
też jest tak, że też się pojawiają te komentarze, na przykład co na ten temat ma do powiedzenia Oskar, co ma do powiedzenia Adam, a jest tak, że my się dobieramy jednak pod tematy, jeśli mamy coś do powiedzenia, jak na przykład Oskara nie ma, to znaczy, że on nie ma nic do powiedzenia.
To pewnie nie oglądałem tego filmu. Pewnie.
Nie oglądałeś, tak, a najczęściej.
Tak, albo rozmawiamy o horrorach, no nie, które cię nie bawią.
Co ja mam do powiedzenia?
Tak było przy Stranger Things, nie? Co Łukasz o tym sądzi, nie?
Adam i Łukasz, co oni sądzą?
Nie chcesz, czy podzielają wasze zdanie?
Ja podzielam totalnie, nie wiem, co mówiliście, ale...
No. Jak to, ale nie wiesz? Powiedziałeś, że przesłuchałeś ten odcinek.
Nie, mówię tak w teorii, nie? Jakby...
No. Ale teraz to jest, że jest na przykład tak z Królem Lwem, nie? Ja na przykład zupełnie faka nie daję o tego nowego Króla Lwa, zobaczę go pewnie kiedyś tam. Jeszcze Aladyna nie widziałem i to też pewnie będzie, nie? Że co Radek myśli o Królu Lwie? No, Radek nie myśli
jak coś, to Radek Lwie. Nic nie myśli.
No to też
No dobra, i druga część tipa. Pozdrawiam ulubioną trójcę i pozostałe dwa wolne elektrony.
Jesteśmy wolne elektrony, jesteśmy, kurczę, tutaj najważniejsze związki, pierwiastki jakie są, więc...
O, jaki kogut wszedł, no...
Czekajcie, bo to jest jeszcze pytanie, proszę się jeszcze tutaj nie oburzać. Planujecie w najbliższym czasie zrobić omówienie Last of Us, Spider-Man lub Infamous? Domyślam się, że Spider-Man ten na PS4, który wyszedł w ubiegłym roku.
Infamous nigdy nie grałem.
Infamous to chyba strasznie stara gra, nie?
Ta miała kilka części. To był ten motyw, kiedy było bardzo popularne te takie...
Ja miałam ten na trójkę, ale
była na trójkę,
nie
a później jak się PlayStation 4 pojawiło, to wyszedł ten sequel, a potem dodał.
Ale była cała masa gier w tym stylu. Były Prototype i tak dalej. To były wszystkie gry na podobnej zasadzie, mechanicznie działające. Masz gościa z supermocami, który lata po otwartym mieście. Ale no nie.
Wiesz, zawsze się dziwię właśnie, że wiesz, że są takie gierki typu właśnie Prototype czy Infamous. Czemu nie zrobi po prostu gry X-Men, gdzie grasz jakimś X-Menem i rzucasz po prostu laserami z rąk i w sumie wiesz, miałbyś fajną markę. Czemu Marvel nie
próbowali,
chce...
Próbowali, było to
były
różne
gry X-Men.
Pieniędzy jakiemuś studio i nie wiem.
Były przecież różne gry X-Men.
Było to, co miałeś z tych Nowych Mutantów i to się jakieś X-Men...
No kiedy ostatnio miałeś taką grę?
Nie, no ostatnia dobra, taka tak. dobra, która kojarzę, że zbiera dobre oceny, to chyba była gra o Wolverine, która wyszła przy okazji
Genezy.
Genezy tak, i wszyscy mówili, że gra jest dużo, dużo lepsza niż ten film, nie?
To gra było trudne.
Ta gra była naprawdę fajną rozróbę. Chociaż te z Wolverinem ogólnie były niezłe. Była taka wcześniej...
Była taka z Apokalipsem, pamiętam?
Tak, X-Men Wolverine Revenge.
Revenge, właśnie. To była bardzo fajna gra.
Ale nawiązując do tego Spidermana, może właśnie dzięki temu, że ta gra spotkała się z tak ciepłym przyjęciem, dobrze się sprzedała, no to może jest nadzieja, że tutaj studia zobaczą, że no, publika growa chce takich gier, jeśli są dobrze zrobione, mają fajną historię. Mają ten vibe taki podobny jak filmy, ale jednocześnie no, stoją na własnych nogach, mają jakby własną historię opowiadają. No bo wydaje mi się, że to jest super kierunek. Ja się przy Spidermanie tak świetnie bawiłam.
Jest dobrze, że już nie robią tych gier doczepionych do premiery filmu, nie? Jak pamiętam pierwszą fazę, jak był ten paskudny Iron Man był, paskudny Thor, paskudny Kapitan Ameryka. O Jezu, Green Lantern też był paskudny, o wszystko.
Aczkolwiek Punisher był dobry.
A to tak, ale Punisher był oddzielnie, Punisher był mocno komiksowy, nie? Tam
tak, ale chyba był doczepiony do jakiejś premiery, no mniejsza o to.
Nie, znaczy on był w czasie, kiedy wychodził ten film pierwszy z Punisherem, z Thomasem Jane'em, nie? Ale on był niepowiązany w ogóle fabularnie, tak, ani tak. Ten, to nie była na doczepkę, to była konkretnie zrobiona gra, nie? I ona była mocno w tym klimacie Ennisowych komiksów, że miałeś te w ogóle przesłuchania, nie? Gdzie tak. Mordowałeś ludzi.
Natomiast jeśli chodzi o dyskusję, no to najprędzej chyba bym powiedział Last of Us, bo dwójka wychodzi. Więc no tutaj będziemy mieli najbliższy punkt zaczepienia, ale z tego co wiem obecna i to taka jakaś plota jest, że dwójka wyjdzie kiedy? W lutym czy marcu następnego roku, więc to i tak jeszcze kawałek. Wcześniej raczej nic nie planujemy.
Ja mam nieograną jedynkę, więc...
To sobie na YouTubie obejrzysz.
Nie no, mam tam, już leży pudełko.
A odpowiadając na pytanie, no to właśnie, pewnie Last of Us będzie jakaś okazja ku temu. Jeśli chodzi o Infamous, no to jak sam widziałeś, nie mamy jakiegoś związku emocjonalnego z tą serią, nikt z nas. No, natomiast jeśli chodzi o Spider-Man, no to był jeden tytuł i już. I ja mówiłem o nim na swoim kanale, na pewno Oscar, chyba też mówiłeś coś u siebie o Spider-Man.
Nie, chyba nie.
Nie? Ale
kojarzy mi się, że rozmawialiście o grze też przy okazji takiego podsumowania o Spider-Manie.
Ja pamiętam, że na pewno gadaliśmy.
Co gadaliśmy, tak.
Pewnie w komiks i przy okazji Spider-Mana.
Tak, tak, był taki odcinek.
To zajrzyj sobie tam sobie gadaliśmy o tej grze, między innymi. No, więc to tyle. No dobra, to ostatnie pytania pewnie.
Tak, ostatnie tutaj mamy trzy pytanka. Dwa są ze sobą, słuchajcie, związane tematycznie. Adrian pisze. Cześć, pytanie do Marty. Czy czujesz się dyskryminowana ze względu na kolor włosów? Pytam w kontekście materiału Łukasza o rudych. Czy masz swoją reprezentację w kinie, ulubione rude aktorki? Więc tak, ja się czuję dyskryminowana. Czuję się dyskryminowana, zwłaszcza jak Łukasz mi mówi, przecież ty nie jesteś ruda. No bo...
Masz taki ciemniejszy kolor włosów naturalny.
Nie no, mam taki, może nie taki typowo rudy, no nie taki jak mam teraz, nie taki jak ma, nie wiem, Ed Sheeran czy coś. No ale miałam takie, powiedzmy, kasztanowe włosy i w przedszkolu to było dość, żeby być tą rudą osobą. Jedyną rudą osobą. Możliwe. Więc, czy gdzieś tam jeszcze w podstawówce. No więc tak, ja przeżyłam swoją taką część dyskryminacji rudych. Nie jakąś dużą, ale coś tam było. I no brakuje w kinie faktycznie trochę tych rudych postaci, może nie rudych aktorek, no bo no mamy na przykład aktorki takie, no nie wiem czy to jest naturalny ich kolor, bo nigdy tego nie sprawdzałam, no ale powiedzmy kojarzone z tym, że często mają rude włosy, jak na przykład jest Amy Adams, jak jest
Jessica Chastain, Isla Fisher,
tak,
Karen Gillan.
No więc tych aktorek jest jak najbardziej spoko i wszystkie są super, wszystkie, które tu wymieniliśmy. Nie mam pojęcia, która z nich naturalnie jest ruda.
Kamila na pewno jest ruda.
Ale ten, brakuje takich właśnie ikonicznych, rudowłosych postaci w popkulturze bardziej. No bo come on, no nie wiem, jest ta Jean Grey, ale czy ktokolwiek chciałby utożsamić się z Jean Grey?
Ktokolwiek lubi Jean Grey.
No jakby, come on, Jean Grey jest.
Przyjmij od tego. Mary Jane jest, ale
na wreszcie ktoś nakręcił sensowny film, gdzie to byłaby postać, a nie...
Nie, no po prostu tego, że w sumie, kurczę, jakby na to nie spojrzeć. Z tego też wychodzi z założenia mój materiał, że jakby, jeśli są jakieś rude postacie, które są rude i znane z tego, że są rude, jak Mary Jane czy Ariel, no to na mnie popkultura zabiera powoli.
Ariel jest czerwonowłosa, Ariel nie jest taka typowo ruda, powiedziałabym. No po prostu to trochę nam się myli, bo po angielsku te red hair to mogą być i rude, no i mogą być po prostu czerwone. Jakby Ariel zawsze miała te włosy tak czerwone, że jakby z Ariel tutaj nie czułam jakiejś, powiedzmy, włosowej tożsamości. No, chociaż rzeczywiście ktoś mógł mieć inaczej. Ale no jest, mam wrażenie, to takie stereotypiczne postrzeganie, no, że te rude, to nie wiem, jakieś wiedźmy mogą być rude, że to będą jakieś takie, wiecie, te wredne, albo jakieś, nie wiem, rozwiązłe postacie. No, jak rudy facet, to przegryw, nie? To...
Pierwsza superbohaterka Marvela, czyli Black Widow.
No. I potem ją przefarbowali na blond.
A potem z powrotem na rudy.
Ja najbardziej, mnie się najbardziej właśnie podobała Scarlett, jeśli chodzi o włosy, w drugim Iron Manie, jak miała te takie burze rudych loków.
No, wiem, cały czas miała rudę poza tym.
Najgorsza fryzura ever. Przecież to wygląda jak makaron z takiej zupki chińskiej.
Ale tak czy inaczej, cały czas miała rude włosy poza tym jednym momentem w Infinity War.
Myślę, że właśnie nie ma jakiegoś aż tak dużego problemu przy okazji bohaterek jeszcze, co przy męskich bohaterach, nie? Jakby mężczyzn tak się...
To już jest trudniej, zmienia. To prawda.
No z mężczyzn, no to głównie jeśli to jest jakieś dzieło, które wywodzi się gdzieś tam, powiedzmy, z Wysp Brytyjskich, no bo tam mamy najwięcej po prostu populacji rudych, nie? Więc nie wiem, jak w Harrym Potterze mamy całą rodzinę rudych Wesleyów, no którzy są pozytywnymi bohaterami i no ale jasne, to część z nich jest przegrywami, ale nie wszyscy. Część jest jakby tak spoko, nie? Jest Bill tam, który poluje na smoki i
ale też często jest tak, że ta zmiana po prostu, no, ona nic tak naprawdę nie znaczy. Jak mamy na przykład nie jest istotną taką częścią postaci, nie? Na przykład mamy tak z Mattem Murdockiem, który jest najbardziej chyba znanym rudym męskim bohaterem w Marvelu, a w serialu no nie widzę tego, żeby na przykład musiał, wiesz, aktor farbować włosy na rudo, żeby, wiesz, co bo to potem nic nie zmieniło.
Wyobrażacie to sobie? Mówicie sobie rudego, czarnego koksa?
Nie, ale wiesz, ale pojawia się, zaczyna się zastanawiać w sumie, no to jeśli to by niczego nie zmieniło, no to po co, wiesz, po co zmieniać, nie?
Nie, no jasne, chociaż no właśnie to jest ten najrzadszy chyba typ urody, najrzadszy kolor włosów.
O, Archie jest, któremu nikt
nie... No, Archie mu nie można zabrać tego. Ale ogólnie, jeżeli popatrzysz na superbohaterów, to nawet w ogóle superbohaterów facetów nie ma za wiele rudych. Kobiet by mieli całkiem sporo, ale facetów rudych możesz... Jest Matt Murdock, możesz Scotta Langa podciągnąć, chociaż też nie powiem, żeby on miał aż tak do końca rude włosy.
Ale nie, no Scott ma rudę, jest rudy. W komiksie jest rudy.
Często rysują je mocno brązowe, ale...
Nie, rudy.
No niech będzie, no ale poza nim, no to... Wymienicie jakichś rudych?
No Wally West, no. Wally West, to jest najwspanialszy chyba rudy.
No chyba tak.
I też nie był w żadnym wydaniu rudy, wiesz, na ekranie. Nie?
Nie za wielu jest tych rudych. Kobiety mają łatwiej, bo właśnie jest i Jean Grey, no to jednak jest prominentna mutantka, jest Mary Jane, jest Black Widow, nawet z pomniejszych była Firestar na przykład i tak dalej. To jeszcze jestem w stanie wymienić, ale facetów?
Masz jakąś ulubioną rudą aktorkę?
Poison Ivy.
Nawiązując sobie do pytania?
Tak ulubioną, dlatego że jest ruda? No to nie, no ale tak jak wymienialiśmy, no wszystkie...
Ale nie że dlatego, że jest ruda, tylko ulubioną i jest ruda.
Z tych rudych? No nie wiem. No chyba nie. Nie, jakoś tak.
Ale fajnie, że i tak co jakiś czas się jednak trafia taki projekt, gdzie ludzie mają, wiesz, takie to, że rudość jest na pierwszym planie, jak na przykład była Merida, która jest totalną pochwałą rudości.
O, Mera w Aquamanie, nie?
Mera była tak, super.
Mera nie była zbyt dobrą bohaterką w Aquamanie, ale była jakaś tam ruda bohaterka.
Nie, ciągle próbuję dojść do tego czerwonego koloru, który miała Mera, ale jeszcze trochę.
Może Mera kiedyś będzie czymś więcej niż tylko tą postacią, która ma tłumaczyć rzeczy Aquamanowi. Ale w It jest ta Beverly na przykład, nie? Która jest ruda.
Tak, która ma masę traum związanych z molestowaniem, ze spartolonym dzieciństwem, z uzależnieniem od przemocowego ojca i partnera. To nie
ale
jest...
to wszyscy mają problemy w tym filmie, więc...
No dobra, Beverly jest osobą, której, wiesz, mogę gorąco współczuć, a to nie jest jakby, wiesz, bohaterka, która jakoś, nie wiem, jest bliska moim, nie wiem, przeżyciom czy coś, na szczęście. Więc no...
No ale okej. Wydaje mi się, że rude aktorki mają łatwiej niż rudzi aktorzy to? Na pewno.
No
nie?
Tak, na pewno.
W sensie, ruda aktorka, mam wrażenie, że to wynika z tego, że ruda aktor się zawsze będzie wyróżniał bardzo. I
znaczy, ruda aktorka też się będzie wyróżniać, ale no...
Nie, aż tak. Wydaje mi się, że jesteś przyzwyczajony do tego, że masa kobiet farbuje kolor na rudy.
No tak, więc nie wiemy, jakie
będą włosy. Znamy mężczyznę, który przefarbował włosy na rudy.
Ale cały czas właśnie chodzi o to, że w filmach wtedy możesz to zobaczyć, natomiast... Nie przypominam sobie, żeby właśnie faceci farbowali na rudy kolor włosów pod rolę. Raczej
może
w drugą
powinni,
stronę.
No tylko, może tylko powinni, ten. Żeby odczarować ten kolor.
Tylko ten nasz Archie, nie? Bo aktor nie jest oryginalny.
Archie go chcieli zachować, ale tak.
I że Japa, tak? Tak się nazywa. Tak. No,
nie. No i dobrze mu w rudym. No nie powiemy, że źle wygląda, bo rudy, nie? No. Panowie, farbujcie się na rudo, odczarujcie ten kolor włosów.
Nie.
Bo potem będziecie tylko kojarzeni. Bo potem będziecie tylko kojarzeni z Edem Sheeranem, czyli najgorzej.
Nie, bo będą się ze mnie śmiać, że wyglądam jak Ed Sheeran, najgorzej w ogóle.
No właśnie, come on.
Jezus Maria.
Tyle kolorów już miałeś.
Ja już wiem, czemu nikt nie lubi rudych mężczyzn, Ed Sheeran. I już.
Ed Sheeran to mam ostatnie, nie wiem, 3 lata powiedzmy kariera, a nikt nigdy wcześniej też nie lubił.
To były najgorsze 3 lata w historii ludzkości, więc.
Dobra, ja mogę obiecać, że przefarbuję.
Może już miałeś rudę po prostu.
Może miałeś kiedyś.
Nie, ja tak naturalnie byłem rudy i dlatego musiałem się ogolić, bo nie mogłem tego wytrzymać.
Dość.
Koniec, patrzyłem się w lustro, myślałem. Jeszcze jeden ale... dzień.
Nie. Jeszcze mam jeden komentarz od rudej osoby. Julia dobra. Pisze do nas. Dzisiejszy tip chciałabym zadedykować Łukaszowi. Jako ruda osoba cieszę się, że ktoś wreszcie zwrócił uwagę na nasz rudych, ciężki los.
Dziękuję.
Pozdrawiam cię, Julia.
Znaczy w zasadzie nawet nie dziękuję, tylko proszę. Nie, no to właśnie to mnie ciekawiło, nie? Że kurczę, jednak zaczęliśmy gadać i tak wyszło nam, że w sumie kurna, masa tych rudych bohaterów została przemianowana, raczej przyfarbowana na inny kolor i jakby, wiesz, jakby to się zdarzyło raz, dwa, trzy, to jeszcze mogę stwierdzić, a przypadek, nie? Albo aktor akurat miał taki kolor włosów, nie, bo nie płacało mu się zmieniać. Ale jeśli to jest już taka zasada, to trzeba by się zastanowić, czemu tak jest. Ale... I moja teoria jest taka, że po prostu raz, że są jakieś zakorzenione stereotypy odnośnie rudych osób, przez co publice rude osoby się nie kojarzą dobrze, przez co producenci znowu nie chcą mieć, wiesz, rudych protagonistów w jakimś tam stopniu, ale też mam wrażenie właśnie, że ten rudy bohater się troszkę za bardzo będzie
wyrobiał. Ja się jeszcze chcę odnieść do jednego, do bardzo, wiesz, ważnych faktów naukowych, że zawsze jak na jakichś takich, nie wiem, portalach plotkarskich, urodowych, czy jakichś takich tak zwanych portalach kobiecych, są jakieś ankiety, czy są jakieś dane przytaczane, to rude osoby jakby w danej swojej płci to są zawsze powszechnie uznawane za najmniej atrakcyjne. Że tam, wiecie, mężczyźni się zawsze bardziej kłócą, o, czy blondynki, czy brunetki, a te rude są tam, wiecie, na samym końcu, a u mężczyzn już w ogóle, no to nie wiem, czy często się zdarza, żeby ktoś powiedział, no, rudzi najbardziej
no,
atrakcyjni.
No,
więc wydaje mi się, że to też może trochę się z tym wiązać, że wiecie, jak aktor czy aktorka w jakiejś głównej roli mają też sprzedać swoją prezencją film, no to co, będą rudych wciskać? Nikt nie chce patrzeć na tych rudych.
Ale to jest podwójnie krzywdzące, bo ja chcę uważać na jeszcze jeden trend, że najczęściej postacie, które są, jeżeli jest to adaptacja, które są w oryginale rude, to najczęściej właśnie tym osobom daje się później czarny kolor skóry, jeżeli gra to ktoś inny. Co ja widzę jako podwójnie krzywdzące, bo z jednej strony bierzemy, nie chcemy rudych, a z drugiej strony, no dobra, obsadźmy tych czarnych, ale nie będziemy im dawać jakichś prawdziwych, dobrych ról, to dajmy im tylko rudych, bo kogo obchodzą rudzi. Więc te gorsze role dajmy czarnym. Więc ja tutaj widzę podwójnie krzywdzące zachowanie zarówno w stosunku osób czarnoskórych, jak i w osób rudych. To jest podwójna dyskryminacja za jednym razem.
Tu się slot zwolnił na jakąś tam mniejszość, no to... No
wiesz, nie będziemy białego blondyna przecież zmieniać, czy bruneta, a rudego, to dajcie go czarnym, bo...
Tak jest, zawsze pod górę. Radek nic nie mówi. Radek, co myślisz o rudych?
Radek pewnie nienawidzi rudych, ale mógłbym
powiedzieć. Ten temat się skończy, nie? I tak im poświęciliśmy więcej, wiesz, niż powinniśmy.
Więcej niż reszta świata, nie?
Nie, no to co mam dodać? No, ja myślałem, że było więcej rudych w popkulturze i w ten... Ta Bad Woman będzie ruda, nie? Znaczy ona zakłada perukę rudą, nie?
No nie jest... Nie, czekaj, ale ona nie, w komiksach jest ruda. Ale ona jest ruda chyba.
Jest ruda i zakłada rudą
perukę. Tylko ma bardzo krótko ścięte włosy i zakłada... No.
Ale czekaj, ale w serialu nie jest ruda normalnie.
Nie jest ruda.
Nie przefarbowała włosów, nie? Ta,
no chyba nie. Ruby Rose.
No tak, mamy kolejny przykład do...
No ale tak. Ale
ona
przynajmniej jako Batwoman...
Ona się nazywa Ruby Rose. Ona powinna być ruda. Nie można być bardziej nastawionym na bycie rudym niż Ruby Rose.
Ale przynajmniej Batwoman będzie jak w swoim kostiumie miała długie, czerwone włosy. Co prawda jest to peruka, ale...
A to komiksowo genialnie działa, nie? W tych komiksach jak
świetnie
jak, jak Williams rysuje, nie? I wtedy ta rudość jest całkowicie wykorzystana.
Kate Kane fantastycznie wygląda. No.
To czekamy jeszcze na rudego Batmana. I całą rudą Batrodzinę.
To się nie stanie.
Było z tym, z Jasonem Toddem było kiedyś w komiksach, nie? Że on był rudy i Batman mu się kazał na czarno
farbować. To tak creepy.
Przypominał Tima
Drake'a. Dicka.
Nie, tego Dicka Grayson.
Tak, że on przypominał, kazał mu się farbować. To było takie bardzo podwójnie creepy.
A w niektórych komiksach Joker nie był rudy?
W sensie...
Przed przemianą, nie? Bo coś mi się kojarzy, że to mógł być ten taki...
Rorschach był rudy.
Rorschach
jest dobry przykład.
I musiał, przykład,
i musiał, i musiał to maskować, bo jak po prostu ktoś go widział, to już. Koniec.
No, więc rudzi też mają swoją
reprezentację. Więc jak psychopata, najlepiej rudy.
Więc jak jesteście rudzi, pamiętajcie, zawsze możecie nosić maski.
Ale nie będziecie kumplem Batmana, jak jesteście rudzi. Albo się farbujecie, albo...
No, Batman to bardzo nie lubi. Zawsze jak ta Kate zakłada perukę, to on na nią patrzy źle.
No dobrze, to ostatni tip, słuchajcie, od Jacobo, albo Jacobo, w sumie nie wiem, może to Jacek po prostu. Cześć, chciałem zadać jakieś pytanie, ale w sumie nie wiem jakie, więc może pozdrowię. No, to pozdrawiam całą ekipę napisów, robicie świetną robotę, trzymajcie tak dalej, a pytanie może następnym razem.
Ej, to jest, dziękujemy. To było piękne. Ej, to było piękne. Takie, nie? To było takie życiowe, taka filozofia, wiesz.
To jak
ktoś na konwencie chciałby zagadać, ale nie wie co powiedzieć, nie?
To brzmiało jak wszystkie moje ustne egzaminy na studiach. O, dzień dobry, no to coś może opowiem. Przypomniałem się jakaś ciekawostka.
A może następnym razem.
Słuchaj, następnym razem, dobrze, do widzenia.
Ale pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dobrego dnia.
Przepraszam, zmarnowałem ten czas. Okej. No dobra, to fanarty, nie?
To fanarty. Tak szybciutko jeszcze pokażmy parę prac, zanim Radek zniknie.
No co?
To może zostawię, bo mamy fanfic, ale jeszcze go nie przeczytaliśmy, dobrze, więc do następnego odcinka się przygotujemy. To teraz fanart. Użytkownik Kucher.
A trochę to jest chyba kontynuacja tego, co już kiedyś dostaliśmy, nie?
Tak, no, piszę, że możemy nie pokazywać tego, co wysłał wcześniej, no jakby sorry, to już poszło. Więc możemy pokazać nową pracę. A, ja pamiętam te wycięte sylwetki, faktycznie. Ej, ta jest jeszcze lepsza, bo ta jest taka... Mamy te sylwetki w ruchu i widać wyraźniej tego jeża, który siedzi Radkowi na ramieniu.
Widać, że nie mamy skarpet już, tylko buty.
No ej, bo to podoba mi się.
No to ładniejsze, dynamiczne takie. Tak. I Radek wygląda jak Gambit z jakiegoś
Z jakiegoś, no może zawsze.
Ja, ale jeż taki trochę większy się zrobił. Wcześniej ten jeż u Radka to był taki...
Ups.
A teraz...
Kiedyś miałem mniejszego jeża, teraz już.
Teraz to już, kurde...
Ja mam takiego jeża, że...
Ale Oskar ma jeszcze więcej włosów. Nie wiem, co tu się dzieje z kadru na
kadr. Z każdą chwilą. Mówię, to jest moje super hero alter ego. Miało właśnie tak, by ukrywało swoją tożsamość. Zielone oczy i włosy na głowie. Nikt nie pozna.
Ale nie rudy oczywiście.
No, proszę, cię bądźmy poważni.
Nie, super, bardzo mi się podoba.
Bardzo ładne. Widać postęp, widać, tak. Jak tutaj rozwijasz się na naszych oczach.
Tak, ale pamiętaj, publikujemy każdą pracę, którą dostajemy, więc musisz... Nie możesz nam na co miesiąc napisać, że to jeszcze jedna i żebyśmy tamte wywalili, nie? Trombocyt. W razie zbyt słabej jakości zdjęcia przepisuję tekst z dołu kartki.
Zawsze jest bez znaku.
Czy wiecznie skłóceni detektyw Godzilla i agent tuptająca śmierć zażegnają dawne spory i zjednoczą swoje siły przeciwko ciemnej stronie cebuli?
Widać, zielonego powiedzieć, co
to
jest.
Tu jest cebula, tu jest ciemna strona cebuli, jasna strona cebuli.
Czy autor mieszka na Śląsku i narysował to po prostu węglem, kawałkiem węgla. A nie, dobra, widzę cebulę.
Tytuł filmu, bo to chyba plakat filmu, Misja Jeżozliwa.
Czy to jest jakiś cebula dwie twarze.
Cenię tytuł filmu bardzo.
No, Misja Jeżozliwa.
Mnie przeraża to, że ta cebula jest tak wielka, że nawet Godzilla jest przy niej mały. Jak wielka musi być ta cebula?
Jak w życiu.
dużo obiadów z tego będzie. Dziękujemy.
Tak. Wiktor pisze. Szanowni Państwo, wysłałem...
To jest najdziwniejsza rzecz na świecie. O co tutaj chodzi, Wiktor? Czy ty, nie wiem ile masz lat, ale czy ty zapiłeś? Czy...
Czekajcie, opiszmy nam może to naszym
słuchaczom. Czy nawciągałeś się czegoś dziwnego?
Nie, jak ktoś chce, to zawsze można na YouTubie zobaczyć i wtedy zobaczy. No.
Wiktor ma w mailu 12, to może Wiktor ma 12 lat, więc nie hejtujmy. Szanowni Państwo, wysyłam dwa zdjęcia, które może nie podchodzą pod fanart, choć wpisują się w ostatnie tematy poruszone na kanale. Tak poza tym super się Was słucha, pozdrawiam. I w załączniku, słuchajcie, są dwa zdjęcia piórnika ze Spidermana 2. Ja myślę, że Łukasz i Radek byli być zachwyceni.
Yes,
to jest piórnik. To jest po prostu piórnik.
Czy ty masz swój piórnik ze Spider-Manem 2? Wielki fanie?
Ale może trzyma od czasu premiery.
No.
Nie, no dobrze.
Może w środku ma kredki, którym kiedyś narysuje nam fanart.
Nie no, fajnie. Nie, ja jestem pewien, że powstało znacznie więcej rzeczy ze Spider-Manem 2. Ale...
Ja cenię.
Ale ja wierzę w to, że powstały. Dziękuję za to.
Ja cenię ten performance.
Ja się dziwię, że ktoś nie wysłał nam po prostu w parce. W sensie
albo takie płyty DVD, zobaczcie, co znalazłem. I tak, film Spider-Man 2, dokładnie o tym mówiliście.
Następnym razem po prostu przyślijcie nam ten piórnik.
No, co ja zrobię z tym piórnikiem? No, położę go gdzieś, będzie leżał.
Ułożymy kredki do środka.
To wiem, skontaktuj się z tym gościem, który nie, to pójdzie wcześniej niż... W kolejnym odcinku... Skontaktuj się z gościem, który będzie w kolejnym odcinku, który powiedział, że przepraszam, ale zgubiłem kredki. Ja mu przyda się piórnik, gdzie będzie mógł trzymać te kredki i już mu się nie zgubią. Więc dogadajcie się i wszyscy wygrają wtedy. Tylko nie przesłajcie nam zdjęcia piórnika z kredkami. Wierzę, że tam się znajdzie.
To jest... Specyficzna sytuacja. Nie wiem, jak zareagować na nią. Czy, nie wiem. Czuję się, jakby trailer kotów obejrzał znowu.
Dobra, to kolejny fanart. Robert. opisuje swoją pracę. Od lewej Oskar, Radek, Marta, Łukasz i na dole Adam. Godzilla ma w oku napis Zack Snyder Company, a Oskar trzyma obrazek Darkseida. Pozdrawiam i życzę miłego
dnia.
A co
mam napisane na tej bluzie długiej? Nie wiem.
Możemy powiększyć, nie? Chyba.
Mission Impossible. Powiększają szczegóły.
I love Batman Origin Story.
Okej. Okay. Tak, to jest stuprocentowo ja.
Tu obok Radek ma napisane ekspert.
O, po prostu ekspert.
O, ja mam tarczę kapa, to się zgadza. Łukasz ma napisane EOS-5.
Ja chyba wciągam kokainę z jakiegoś lustra czegoś. Dlaczego?
Ale podoba mi się ten Adam w ogóle.
Adam wystający pingwin. Taki tam jest.
Adam ma marchew zamiast nosa.
I ma fajkę, ma przynajmniej papierosa, czy cokolwiek.
To jest
i słuchajcie, mamy drzewo pełne jabłek i pod spodem jeża, który czeka, aż te jabłka spadną, to jest przeurocze.
Jeż wygląda, musiał zamordować wszystkich.
O. Bo on tak ma wyglądać.
Ale w ogóle to jest takie... Chcę wiedzieć, co było w głowie autora. On tak rysuje i tak... A w oku napisze ten napis. Zack Snyder.
I jest, słuchajcie, napis w kinach już wkrótce, przerobiony na w kinach jeż wkrótce. A tu jest jeszcze, słuchajcie, jakby opis tego filmu. Ja przeczytam może, żeby... Bo może nie być widać dobrze na ekranie. Detektyw Godzilla, reżyseria Radosław Pisula. Po sukcesie pierwszego filmu powraca. W scenie po napisach końcowych dowiedzieliśmy się, że podstępnie za Godzillą stoi Zack Snyder, który wykorzystał miejską legendę do zdobycia sławy i porwania przyjaciół. Kto go powstrzyma? Gdzie znajduje się prawdziwy detektyw? Kto stanie się bohaterem? Czy Zack ponownie da radę za sterami Godzilli? Czyli to jest mecha Godzilla, którą steruje Zack Snyder.
Ja myślę, że mamy naprawdę zły wpływ na młodzież.
No jeśli biorą narkotyki, żeby to...
Wyobraź sobie teraz, że tak, że nie mam pojęcia, ile lat ma autor. Zakładam, że jakoś nie jakoś bardzo dużo.
30.
Jak ma na imię?
Robert.
Nie pokazuj tego mamie, bo jak ja bym rodzica, bym tak przychodził i tak spojrzał na to i wiesz, rysuje jakiś ludzi w paszczy Godzilli w ogóle, na oku coś tam ten, jak ktoś tam wciąga narkotyki i wiesz... Ja bym
i wytłumacz, co tu jest jeszcze.
Ja bym takiegoś tutaj pedagoga szkolnego czy coś i powiedział, że mój syn tutaj robi rodzinne rzeczy. To jakiś jest, wiesz, motyw z Brightburn po prostu, pewnie ma cały notatnik zarysowany takimi rzeczami.
Ojej, tak. Bo tam dzięki temu nie mógł go wykryć.
Wow.
No dobra, to ostatnia praca na dziś. Aleksandra Kawai Narwal Kortes przysłała, słuchajcie, jeża, zdjęcia jeża, który jest zrobiony prawdopodobnie z modeliny i ma na grzbiecie jabłko. Ale słuchajcie, Aleksandra nam tu publicznie obiecuje, że złoży go w nasze ręce na jakimś konwencie, więc czekamy, bo ja jestem zachwycona tym jeżem. I tym, że ma w pysku ten zakrwawiony mały nóż. W dobrą stronę, także tu idzie podciąć ścięgna faktycznie.
I ma jabłko, więc jest zgodne z wiesz, prawdą.
No i ma taki uroczy wyraz pyszczka i uszka i łapki.
Ja go powinien dostać.
Ja myślę, że niestety Aleksandra powinna zrobić tych jeży tyle, żeby każdy z nas mógł dostać jeża, bo ci, którzy nie dostaną jeża, to się śmiertelnie obrażą.
Mam nadzieję, że uda mi się uśpić czujność krytycznego oka Łukasza tym, że pamiętam o jabłku. Udało się totalnie, ale nawet jakby było bez jabłka, to by było ładnie.
Swoją drogą, czy tylko dla mnie owo jabłko jest tak naprawdę ukrytym granatem, który wybuchnie po wyrwaniu zawleczki w postaci ogonka?
Jest, kanonicznie jest granatem. Według mnie tak. Ja go wymyśliłem, więc...
Dla niepoznaki, nie?
Znaczy ja zawsze widziałem tylko jabłko, ale okej.
Okay. A pamiętam, jak dostaliśmy od autorki kiedyś ten jeszcze z, co było z nienazwanego podcastu, nie?
Dostaliśmy. I to waszą taką czwórkę, tak, nie? Na takim okrągłym stole, panelu. Tak,
no, to było piękne.
No, to teraz jeżę, czekamy na jeżę. Bardzo dziękujemy, bardzo, bardzo piękny jeż. I to kończę sekcję fanartową.
No, skończyliśmy dobrą nutą, a nie zdjęciem piernika, więc...
Dobrze, w kolejnym odcinku dalsza porcja fanartów, może przeczytamy też fanfic.
Czemu ja zawsze muszę być tym Simonem Cowellem tego zestawienia, ja narzekam, że tam wszyscy, no nie, piękne zdjęcie piernika, super, nie? No i fajne żółte kółko.
Ja jestem Sharon Osbourne, która po prostu śmieje się tam non stop i nie potrafi przestać.
Już sobie tak nie słuć, bo może jesteś wojewódzkim tej grupy.
No, chyba bardziej wojewódzkie, no.
Ja wciąż chcę być Sharon Osbourne.
Trudno, no ale hej. Nie, no.
Radek będzie Nicole Scherzinger.
Jesteśmy tu. Radio ci zawsze miły, no.
No ładne, ładne, super.
Z tych nowych, tym, ja musiał być tym Walisem. Wallis. Ten komik brytyjski, on jest w tym, mam talent.
Będziesz Piersem Morganem, sorry.
A nie, kur, wiedziałem, że się pojawi Piers. Niech zejść Piersem Morganem.
On wlezie wszędzie jak wirus.
Jeszcze obok Simona zawsze był ten taki miły pan, ja nie pamiętam jak on się nazywa niestety, taki wiecie, już troszkę starszy, ale on tam też, nie wiem, 10 edycji siedział czy coś, taki przysympatyczny gość, który też się zawsze tam chichrał, to jeszcze jego potrzebujemy. No. No dobrze, to
dziękuję. Moja rola, co zrobić?
Dziękujemy wam za uwagę. Jeśli nie boicie się krytycznego oka Simona Cowella, to...
Trzymajmy się tego.
Tak, napisy k@gmail.com. Czekamy na wasze dzieła waszych rąk. Prace plastyczne, modelarskie, z gliny.
No, wysyłajcie, będziemy je rustować.
Ale mamy tutaj też sekcję młodych talentów, więc potem drzwi do sławy. Pytania możecie tradycyjnie wysyłać pod linkiem napisykońcowe.pl/hajs. Link jest też w opisie. No i co, w sobotę na pewno widzimy się na kolejnym Q&A, bo już jest nagrane, więc w tym tygodniu dwukrotnie się usłyszycie z nami.
Nawet więcej, jeśli oglądacie inne odcinki niż Q&A.
Po co?
Fajnie by było.
Q&A jest najlepsze.
Q&A są fajne, ale generalnie zachęcamy.
Ja sobie wyobrażam widzów, którzy oglądają tylko Q&A, bo generalnie nie obchodzą ich te wszystkie filmy, coś tam, tylko chcą po prostu posłuchać tutaj, wiecie, jak robimy bekę.
No, żeby było jak najmniej angażujące intelektualnie, nie?
To jest dokładny opis naszego Q&A.
Jak obierają cebulę, to sobie włączają. No,
nie, powinniśmy, wiesz, słuchać takie...
Jakieś porządne rzeczy.
Masz podcasty i tak dalej, ale czy którykolwiek podcast jest w stanie tak bardzo cię nie zaangażować intelektualnie?
Jesteś naprawdę nowym radiem.
To my. Tada! Okej, dzięki
wielkie. To jest piękne, że nie musimy, wiesz, do żadnych ekspertów sili czy coś takiego. Siedzą ludzie, gadają o rzeczach ludzkich. Patrz, no. ja tu piżamkę mam, tutaj to, tutaj coś o modzie, tu ktoś fanartę oceni.
Ja to tutaj na piżamach w sobotę, nie przegapcie, polecam. Będzie segment o modzie.
Ale to te główne środowe. Jeżeli ktoś na to trafił i zastanawia się, o czym oni pierdzielą, to spokojnie. W sobotę staramy się. W sobotę.
Oni już dawno wyszli, Oskar.
To już za późno.
Jeżeli ktoś to wytrzymał, zastanawiając się, co oni pierdzielą, to w sobotę staramy się odpowiadać także na rzeczy związane z popkulturą. Także. Ale podkreślam także, bo o piżamach też będzie.
Tak.
Nie zawsze wyjdzie.
Więc pozdrawiamy, polecamy. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Żogowski i Radek Pisula w piżamie. Ja się nazywam Marta Najman. Dziękuję wam serdecznie. Mamy nadzieję, nie przysyłajcie rachunków za psychiatrę. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.